przy mikrofonie Agnieszka Wrocławska. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną. Dzisiaj pod lupę biorę robaki, bo wiecie, że Unia Europejska wprowadza nam je do naszego menu. Tak więc musimy być czujni niemalże, no niemalże jak owsiki i wiedzieć więcej w tym temacie. Stąd mój gość specjalny, Alfred Pala, doktor historii i biblista, który odpowie na pytanie, czy naród wybrany spożywa robaki i jak to tyczy się nas wszystkich. Już za chwilę moim gościem będzie doktor historii specjalizujący się w starożytności i zajmujący się biblistyką, autor wielu książek, Alfred Pala. Witam pana bardzo serdecznie.
A witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Mamy dosłownie 10 do 15 minut na rozmowę o robakach. O robakach. No, takie czasy. Takie czasy nastały, że mamy pozwolenie na jedzenie robaków. W dodatku nie wiemy, do których produktów te robaki są nam dokładane. Więc pytanie do pana jako do biblisty. Jakie były przepisy prawa mojżeszowego w temacie spożywania robaków?
Więc zanim odpowiem na to pytanie, to wydaje mi się, że w Unii Europejskiej producenci mogą już dodawać insekty do wszelkich produktów spożywczych. I co najgorsze, to ci z nas, którzy nie znają łaciny, to mogą mieć problem, żeby rozpoznać, w których produktach są jakie insekty, dlatego że te nazwy mają być podawane po łacinie, którą mało kto zna. Chyba nie jest to przypadkiem, więc ja może później podam Państwu albo teraz te nazwy łacińskie, na przykład karaluchów czy innych, żebyście mogli je rozpoznać, bo nie wszystkie oczywiście insekty wydają się bardzo szkodliwe, ale większość z nich faktycznie zawiera dużo pasożytów, których później nie można się pozbyć łatwo z organizmu. I wiele owadów zawiera chitynę, która niszczy narządy wewnętrzne, powoduje m.in. raka, dychawicę, zapalenie skóry, tocznia układowego, więc wydaje mi się, że za tą agendą nie stoi zdrowie obywateli, tylko chyba raczej przeciwnie, aczkolwiek nie można wszystkich owadów wrzucić do tego samego worka, co karaluchy, bo niektóre z nich wydają się nieszkodliwe, dlatego że Bóg, który jest naszym stwórcą, podał w Piśmie Świętym, które zwierzęta są zdatne do jedzenia, a które są niezdatne do jedzenia, nazywając jedne czystymi, a drugie nieczystymi. I ten podział jest w Księdze Kapłańskiej, to jest trzecia Księga Mojżeszowa. W 11 rozdziale znajdziemy ten podział na czyste i nieczyste. I co do robaków, bo o to pani redaktor pytała, to ten fragment 11 rozdziału mówi następująco. Czytam od 20 wersetu 11 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Wszelkie uskrzydlone, czworonożne owady będą dla was obrzydliwością, lecz z wszelkich uskrzydlonych, czworonożnych owadów możecie jeść te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny do skakania na nich po ziemi. Te z nich możecie jeść. Wszelkie gatunki szarańczy wędrownej i wszelkie gatunki szarańczy solam, wszelkie gatunki szarańczy hagab i wszelkie gatunki koników polnych. Wszelkie zaś uskrzydlone, czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Więc twórca mówi nam, że większość insektów, z wyjątkiem tych, które mają cztery kończyny, w tym dwie do skakania, są obrzydliwością, a więc inaczej mówiąc są szkodliwe dla człowieka i nie powinniśmy ich spożywać. Te, dla których Bóg uczynił wyjątek, to widocznie wiedząc coś o tym, być może one właśnie nie zawierają tej szkodliwej chityny albo pasożytów i dlatego Bóg je dopuścił, ale też nie znamy za dokładnie języka hebrajskiego używanego w czasie Mojżesza, żeby wiedzieć dokładnie, o które gatunki szarańczy chodziło, bo są one wymienione, ale terminy są podane hebrajskie. W związku z tym Żydzi przeważnie nie jedzą żadnych owadów, nawet szarańczy czy koników polnych, dlatego właśnie, że wychodzą z założenia, że lepiej dmuchać na zimne, bo nie wiemy, które Bóg określił jako czyste, jako dopuszczalne.
Czyli podkreślmy, że naród wybrany nie spożywa robaków.
Także Izraelici nie spożywali robaków, ale nie sądźmy, że ten podział biblijny, który Bóg dał na zwierzęta zdatne do jedzenia i niezdatne, że on był dany tylko Żydom, bo co prawda Mojżesz wyszczególnił dokładnie które to są czyste, a które nieczyste, ale ten podział był znany, wydaje się, ludziom od początku, od Adama, dlatego że już Noe miał zabrać do arki po 7 par zwierząt czystych, a więc dopuszczalnych do spożywania, a tylko po 1 parze zwierząt nieczystych, więc ewidentnie nie były one spożywane, te zwierzęta nazwane w Biblii nieczystymi, czyli niezdatnymi do jedzenia, bo gdyby Noe z rodziną zjadł na przykład 1 parę świń albo koni czy zajęcy, które są uznane za nieczyste w tym spisie, no to już by ich więcej nie było, bo by się nie miały z czego rozmnożyć. A więc ten podział na czyste i nieczyste istniał od początku. Ewidentnie Bóg jako stworzyciel, tak jak producent samochodów, prawda, mówi nam, jaki olej i jakie paliwo jest najlepsze dla naszego samochodu. No i oczywiście, jeśli będziemy wlewać inny, to ten samochód też będzie jeździł, ale za długo nie pojeździ i podobnie jest z człowiekiem. Bóg powiedział, co jest najlepsze, co jest optymalne. Oczywiście człowiek może zjeść wszystko, a może palić, może pić, może spożywać narkotyki, ale wiadomo, że wtedy jego organizm już nie będzie funkcjonował tak dobrze i nie będzie żył tak długo. Natomiast z badań naukowych, takich empirycznych czysto, wynika, że grupy ludności, które podążają za tym biblijnym podziałem na czyste i nieczyste, oczywiście i kilkoma innymi biblijnymi zasadami zdrowia, żyją około 10 lat dłużej od swoich sąsiadów. Więc ten podział na czyste i nieczyste, on nie był tylko rytualny, tak jak w większości ludzi się wydaje i wielu chrześcijan sądzi, że to był tylko rytualny podział, ale okazuje się, że nie, że on ma podstawy empiryczne. I to potwierdziły badania profesora Davida Machta z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, o których szerzej mówię, jak i w ogóle o tych kwestiach, co jest zdatne do jedzenia, co jest nie, co jest zdrowe, co jest niezdrowe z biblijnego punktu widzenia. Napisałem o tym szerzej w książce Niewidzialna wojna o twoje życie, więc ją polecam tym, którzy chcieliby coś więcej się dowiedzieć, ale pokrótce, ten doktor Macht z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa posłużył się metodą fitofarmakologiczną, czyli aplikował roślinom łubinu, które są bardzo wrażliwe, wyciąg z mięśni zwierząt uznanych przez Biblię za czyste, a więc takich jak jeleń, wół, koza, owca. I wyciąg ten, oddziaływując na rośliny, nie powodował większych szkód w porównaniu z wyciągiem z mięsa zwierząt, które Bóg określił jako nieczyste, a więc niedobre dla człowieka do jedzenia. Ja wymienię tutaj świnie, konia i królika, bo te akurat czasem są spożywane w naszym społeczeństwie. Bo oczywiście jest ich cała lista, ale w naszym społeczeństwie nie spożywa się pozostałych nieczystych. Jedynie może właśnie te 3, o które wymieniłem, dlatego je wymieniłem. I co się okazuje? Okazuje się, że mięso tych ostatnich zawierało dużo większy poziom toksyn i powodowało zahamowanie rozwoju tej rośliny, co wskazuje, że one są faktycznie, zawierają jakieś elementy toksyczne, które są szkodliwe dla wrażliwej rośliny, a więc również i dla innych organizmów. I to samo doświadczenie przeprowadził dr Macht z ptakami. I mięso ptaków uznanych przez Biblię za czyste, a więc na przykład kurczak, czy kaczka, czy indyk, czy przepiórka, nie było zbyt toksyczne albo prawie wcale. Natomiast wyciąg mięsa ptaków nieczystych, takich jak sokół, jastrząb czy wrona, wręcz zatruwał tę roślinę.
Bo jedzą padlinę chyba, tak? Tej akurat żywią się padliną, tak?
Przeważnie tak. I dziś wiadomo, że właśnie drapieżne ptaki często żywią się padliną, a rozkładającym się mięsem i dlatego przenoszą choroby. I ten biblijny zakaz spożywania takich ptaków, on chronił całe pokolenia Izraelitów, którzy się do tego zakazu stosowały, przed różnymi plagami, epidemiami. I dlatego w średniowieczu często Żydzi nie chorowali, nie padali ofiarami plag, tak często jak inni ludzie, jak chrześcijanie w miastach europejskich, i dlatego często byli posądzani o to, że mają jakiś konszach z diabłem, bo inni umierali, a oni nie. A to nie był konszach z diabłem, tylko to było stosowanie się do biblijnych zasad, do tego podziału, a także do pewnych zasad higieny osobistej, które są podane w Piśmie Świętym. Więc jak dowiódł dr Macht, ten biblijny zakaz spożywania zwierząt nieczystych jest naukowo uzasadniony. Podobne rezultaty przyniosły też jego badania stworzeń wodnych, bo również i jeśli chodzi o wodne stworzenia, jest ten podział na czyste i nieczyste. I zgodnie z Biblią, wszystkie wodne organizmy, które nie mają płetw i łusek, są nieczyste. Także ryba powinna mieć płetwy i łuski. Jeśli ma płetwy i łuski, to jest czysta. Jeśli nie ma, tak jak węgorz na przykład, krewetki, małże, kraby, żaby, to Biblia klasyfikuje jako nieczyste, jako szkodliwe. I też okazuje się z badań, że wiele z tych stworzeń, one służy jako rodzaj filtru. Filtrują nieczystości z wody i one je wchłaniają, więc spożywanie ich jest spożywaniem tych nieczystości. Podobnie zresztą z węgorzem. Węgorz się karmi pawliną i różnymi innymi świństwami. Podobnie jak świnia. Świnia jest jak odkurzacz. Świnia zeżre wszystko, nawet i pawlinę. I szybko bardzo to trawi, więc to trafia na nasz talerz. I dlatego nie jest to zdrowy pokarm, jak potwierdziły te badania doktora Machta. Tak więc, jak okazuje się, Biblia jest nie tylko księgą, która mówi na tematy duchowe, ale też mówi, daje dobre rady, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne
i
jeśli
dietę.
Się będziemy do nich stosować, to będziemy żyć zdrowiej i dłużej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był doktor historii i biblista Alfred Pala. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.